Na zegarku dochodzi druga w nocy, kiedy jeden z mieszkańców ulicy Rubinowej zostaje obudzony przez jakiś hałas. Z początku jest zbyt zaspany, żeby zrozumieć, co się dzieje i czym jest to, co słyszy, dlatego próbuje zignorować dziwne dźwięki i zasnąć, ale te nie ustępują. Mężczyzna zaczyna się irytować. Ze złością wstaje z łóżka, otwiera okno i nasłuchuje, czym jest niezrozumiały hałas. Wtedy też do jego uszu dochodzi krzyk kobiety, która ewidentnie woła o pomoc i krzyczy: „O Jezu, ratunku, o Jezu!”. Być może krzyczy coś jeszcze, ale zagłusza ją ujadający pies. Hałas trwa jeszcze kilka sekund, po czym nagle, jak na pstryknięcie, cichnie. Mężczyzna w pierwszej chwili czuje przeszywający go zimny dreszcz. Chce interweniować, jednak momentalnie racjonalizuje sobie to, co przed chwilą zaszło. To pewnie pies sąsiadki, może nie poznał jej, kiedy wróciła do domu i zaczął po niej skakać, ale skoro hałasy ucichły, to najpewniej sytuacja została opanowana. Mężczyzna jeszcze chwilę nasłuchuje, ale nic już nie zakłóca spokoju w tej okolicy. Uznaje więc, że to jakiś przypadkowy, jednorazowy incydent, kładzie się z powrotem do łóżka i chwilę później zasypia. Kiedy dochodzi 7:40 rano i na zewnątrz jest już jasno, sąsiad z ulicy Rubinowej budzi się i powoli rozpoczyna swój weekend. Kiedy z sypialni idzie do łazienki, odruchowo wygląda przez okno, które skierowane jest na dom sąsiadów mieszkających po przeciwnej stronie, i zamiera. Widok, który ukazuje się jego oczom, nie przypomina tego, co z reguły widuje wyglądając przez okno, a wręcz mrozi krew w jego żyłach. Mężczyzna natychmiast przypomina sobie nocne hałasy. Zrywa się i pędzi do telefonu. Wybiera numer alarmowy 112 i sekundy później jest już na linii z operatorem, któremu spanikowanym głosem mówi: „Dzwonię z rakowisk i proszę pana, jest taka sytuacja. Ja dzisiaj w nocy słyszałem wołanie o pomoc, a teraz u sąsiada widzę przed wejściem krew na ścianie, jakaś kałuża, nie wiem, może to drzwi otwarte są cały czas, to się nigdy nie zdarza, niech pan tam kogoś szybko wyśle, jak najszybciej”. Kiedyś łączyło ich wspólne życie i marzenia. Tu razem śmiali się, płakali, tworzyli szczęśliwe rodziny. Dzisiaj pozostały po nich tylko puste domy. Pierwsza część serii o rodzinach, które z dnia na dzień przestały istnieć, dobiega końca. Dzisiaj w wasze ręce oddaję ostatni odcinek o jednej z najbardziej przerażających zbrodni ostatnich lat – zbrodni w rakowiskach. Odcinek powstał na bazie blisko 200 źródeł, w tym artykułów, materiałów wideo i kilkugodzinnej rozmowy z dziennikarzem śledczym z Białej Podlaskiej. Znajdziecie w nim informacje od osób z najbliższego otoczenia zabójców i pełną rekonstrukcję tego, co wydarzyło się w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku. To też historia nie tylko o samej zbrodni, którą poznacie ze szczegółami, ale o wszystkim tym, co ją poprzedzało. Jest to mój najmocniejszy odcinek, bez YouTube'owej cenzury. Dostęp do 3-godzinnego materiału zamykającego pierwszy sezon serii Puste Domy możecie wykupić już teraz. Link znajdziecie w opisie tego filmu, a na YouTube także w przypiętym komentarzu. Specjalnie na waszą prośbę istnieje też możliwość zakupu podcastu w formie prezentu dla innej osoby. Na końcu dzisiejszego odcinka czeka na was instrukcja, jak wykupić dostęp. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to jedna z najbardziej osobliwych spraw kryminalnych, bo zaskakuje na każdym jej etapie, począwszy od wydarzeń poprzedzających zbrodnię, jej motyw, czy nawet sam wyrok. W dzisiejszym odcinku poznacie opowieść, która wywoła skrajne emocje i która zostawia nas z trudnym pytaniem, czy istnieje zbrodnia, którą można usprawiedliwić i gdzie są nasze granice wytrzymałości.
Thank you.
Jest rok 2004. Damian urodził się w 1990 roku i chodzi do gimnazjum. Od zawsze był cichym i nad wyraz spokojnym dzieckiem. Nigdy nie sprawiał swoim rodzicom problemów wychowawczych, ale też nigdy nie wychylał się, także w tym pozytywnym sensie. Teraz, kiedy już dorasta i staje się nastolatkiem kroczącym w stronę dorosłości, niewiele zmienia się w jego usposobieniu. Damian, ze względu na swoją wycofaną i bardzo cichą naturę, nie ma żadnych bliskich przyjaciół, nie ma też za bardzo nawet kolegów czy koleżanek. Sam zresztą nie lgnie do ludzi i uchodzi raczej za typ samotnika, który woli spędzać swój wolny czas w samotności niż poznawać nowe osoby. Dla wielu jest to nie do końca zrozumiałe, bo Damianowi w zasadzie niczego nie brakuje. Ten brak przyjaciół nie jest spowodowany tym, że chłopak jest na przykład osobą trudną czy konfliktową i że może sam odpycha od siebie innych. Jest wręcz przeciwnie. Jest uprzejmy i sympatyczny i gdy ktoś prosi go o pomoc, nigdy nie odmawia. Przez dorosłych natomiast określany jest mianem grzecznego, czym w skrócie opisują to, że jest posłuszny, dobrze wychowany i niespotykanie spokojny. To właśnie ten spokój i całkowite unikanie konfliktowych sytuacji to coś, co wyróżnia Damiana na tle jego rówieśników. Bo bardzo często wiek nastoletni cechuje się przecież buntem wobec świata i dorosłych. Jest pewnego rodzaju burzą w umyśle dorastającego dziecka, które chce żyć na własnych zasadach. U Damiana tego buntu kompletnie nie widać. To zwykły, przeciętny chłopak z, jak niektórzy określają, starą duszą. Damian wychowuje się w Zamościu, w średniej wielkości mieście leżącym w południowej części województwa lubelskiego. To tutaj chłopak mieszka ze swoimi rodzicami i bratem na jednym z wielu szarych blokowisk na osiedlu Słoneczny Stok. Przez lata jak grzyby po deszczu wyrastały tu niemal identyczne, ponad 10-piętrowe wieżowce, w których zamieszkują liczne rodziny, prowadzące, tak jak te bloki, identyczny tryb życia. Praca, szkoła, obowiązki i umiarkowane zarobki. Każdy dzień płynie tu podobnie do poprzedniego i tego, który dopiero nadejdzie. Można wręcz odnieść wrażenie, że czas trochę się tu zatrzymał i od lat nic się tu nie zmienia. Słoneczny Stok to też największe osiedle w Zamościu, dlatego nie ma możliwości, by każdy tu każdego znał, ale sąsiedzi z najbliższego otoczenia kojarzą Damiana i jego rodzinę. Także ich zdaniem nastolatek jest zwyczajnym, dobrym chłopakiem, na którego nie znajdą ani jednego złego słowa, ale o którym też nie za wiele potrafią powiedzieć. Wśród rówieśników Damian także nie ma złej opinii, ale jak to często bywa u młodych ludzi, szybko wyłapują wszelką inność i mają swojego kolegę trochę za dziwaka. Przez to, że mało mówi, mało się udziela, nie ma zainteresowań, albo przynajmniej nigdy o nich nie mówi, w zasadzie w ogóle go nie znają. Dla jego koleżanek i kolegów z klasy czy osiedla, to, że bardziej od towarzystwa innych nastolatków woli swoje własne, według wielu jest, mówiąc wprost, nienormalne. I co prawda do pewnego momentu nie zwracało to szczególnej uwagi, był po prostu jak wszystkie inne dzieciaki, tylko dużo spokojniejszy. Ale teraz zaczyna się to bardziej rzucać w oczy. Jego rówieśnicy tworzą teraz grupy, bardziej zażyły relacje, zaczynają interesować się płcią przeciwną, identyfikują się z subkulturami, czy dobierają pod kątem na przykład ulubionej muzyki. Tylko Damian jest w tym wszystkim sam. Nic się nie da o nim powiedzieć, ani patrząc na jego styl ubierania, ani gdy już wreszcie coś powie. Właśnie przez to ta bariera między nim a rówieśnikami staje się większa i trudniejsza do przebicia. Można wręcz odnieść wrażenie, że to zamykanie się na świat zaczyna postępować. Bo Damian aktualnie praktycznie nie ma już żadnych znajomych. Niekiedy spędza czas ze swoim kuzynem, ale nie wykazuje większego zainteresowania ich relacją. Po prostu rozmawiają na wiele tematów, ale chłopak nigdy nie wyraża nawet swojego zdania. Częściej niż rozmawiać, wolą pograć w piłkę czy bez celu powłóczyć się po mieście. Innymi słowy, wolą robić wszystko to, co nie wymaga zbyt dużej interakcji międzyludzkiej. A to wycofanie Damiana tym bardziej rzuca się w oczy, bo nastolatek ma starszego brata, który jest kompletnym jego przeciwieństwem. On z kolei jest przebojowy, ma wielu znajomych. Już teraz wie, czego chce od życia i w głowie ma mnóstwo pomysłów na siebie. Ma też cele i na tyle, ile może, realizuje je i jest przykładem młodego człowieka, który stoi u progu dorosłości i chce wykorzystać to, co podsunie mu los. Można odnieść wrażenie, że brat chce osiągnąć w życiu coś więcej, wyrwać się z niewielkiego miasta i betonowego osiedla, w przeciwieństwie do Damiana, który chyba chce płynąć z prądem, nie dając od siebie zbyt wiele. Bo żeby coś zmienić, musiałby wykazać się inicjatywą. Rodzice chłopców nie są bogaci ani wpływowi i wiedzie im się raczej przeciętnie. W domu niczego nie brakuje, ale też nigdy nie ma pieniędzy na większe zachcianki. Oboje rodzice Damiana są pracownikami budżetówki. Mają stabilną pracę, ale nieszczególnie kreatywną i tak naprawdę odliczają już tylko lata do swojej emerytury. I o nich nie można powiedzieć złego słowa. Dzieci są zawsze zadbane i dobrze wychowane, są też raczej bezkonfliktowi i życzliwi dla sąsiadów. W domu, jak w prawie każdym, czasami dochodzi do różnicy zdań, szczególnie że ojciec Damiana uchodzi za człowieka dobrego, aczkolwiek trochę nerwowego i porywczego, i niektórzy sugerują, że być może wynika to z tego, że niedawno rzucił palenie, które tak bardzo lubił. To oczywiście nie tak, że teraz wchodzi z każdym w konflikty, ale czasem mógłby powiedzieć coś w bardziej dyplomatyczny albo delikatny sposób. W każdym razie niewiele wpływa to na życie rodziny. Raczej obrazuje, że na jednej niewielkiej przestrzeni żyją cztery kompletnie różne od siebie jednostki, a mimo tego tworzą zgraną rodzinę. Bo Damian potrzebuje rodziny, ale nie tylko. Mimo swojej introwertycznej natury, od jakiegoś czasu czuje, że odstaje i doskwiera mu samotność. Trochę ciąży mu też to, że nie potrafi odnaleźć się w świecie, jaki go otacza. Jego wycofana natura doprowadziła do sytuacji, w której przemyka w świecie swoich rówieśników, dla których jest wręcz niewidzialny. Nie ma też siły przebicia, nie potrafi w żaden sposób zjednać sobie nowych przyjaciół. Dla koleżanek i kolegów z otoczenia Damian nie istnieje, a tym bardziej nie istnieje dla płci przeciwnej. A prawda jest taka, że chłopak w głębi chce być taki jak reszta. Chciałby mieć kolegów, chciałby też mieć dziewczynę, osobę, która będzie go wspierać, kochać takim, jakim jest i dzielić się z nim swoimi doświadczeniami. Owszem, lubi być sam, ale nie jest to równoznaczne z tym, że chce być samotny. Wie, że mógłby porozmawiać, podyskutować, czasem z kimś po prostu ponarzekać na rodzinę i problemy, ale z drugiej strony czuje, że w świecie, jaki go otacza, ma już łatkę i że nie ma wystarczającej siły przebicia, żeby ją zdjąć. To właśnie ten miks potrzeby, introwertycznej natury i brak nadziei na zmiany skłaniają Damiana do tego, że chyba powinien poszukać znajomości tam, gdzie nikt go nie zna. Gdzie nikt nie będzie oceniał go przez pryzmat opinii zamkniętego w sobie dziwaka. I gdy nadchodzą wakacje, Damian jak zawsze nie ma ani konkretnych planów, ani też kompanów do spędzania wolnych od szkoły wieczorów. Oczywiście widuje się z bratem czy kuzynem, ale ile można kopać w piłkę, która nawet nie jest jego mocną stroną? Dlatego też chłopak wychodzi ze swojej strefy komfortu i robi coś nowego. Daje ogłoszenie w telegazecie. W swoim anonsie pisze, że szuka dziewczyny w swoim wieku, która może czuje się też samotna, tak jak on, i chciałaby kogoś poznać. Podaje też swój numer telefonu, żeby w ten sposób nawiązać ewentualną znajomość, ale chyba nic z tego, bo mimo publikacji jego komórka milczy, a Damian traci nadzieję, że jeszcze znajdzie przyjaciółkę, a może nawet dziewczynę. I kiedy już zaczyna żałować, że zrobił tylko z siebie głupka, nagle dostaje wiadomość zwrotną. Okazuje się, że pisze do niego rówieśniczka, 14-letnia Ania, która pochodzi z Pomorza. Dziewczyna też jest samotna i szuka kontaktu, a jej odpowiedź sprawia, że Damianowi aż szybciej zaczyna bić serce. Ten jeden, pierwszy niewinny SMS to dopiero początek, bo para zaczyna pisać ze sobą codziennie i w zasadzie wymieniają się wiadomościami bezustannie. Od rodziców w ramach kieszonkowego Damian dostaje 30 zł na miesiąc, co teraz w całości wydaje na doładowanie telefonu. W zasadzie nie zostaje mu już nic innego, a nierzadko okazuje się, że to 30 zł to po prostu za mało. Ale chłopak uważa, że warto, bo jego znajomość z Anią z każdym dniem robi się coraz bardziej intensywna, a wysyłanych wiadomości jest coraz więcej. Oprócz tych tekstowych, wysyłają sobie też MMS-y, czyli wiadomości multimedialne, i w ten sposób oboje wiedzą, jak wyglądają, bo mają możliwość pokazać sobie swoje zdjęcia. Ta niepozorna znajomość, która swój początek miała w telegazecie, kwitnie, a Damian zaczyna się w niej zatracać. Ania okazuje się nie tylko świetną rozmówczynią, ale też, jak wynika ze zdjęć, jest bardzo ładna. Para musi trzymać w ryzach wysyłanie SMS-ów i MMS-ów, bo ograniczają ich fundusze, jakie mogą wydawać na doładowanie telefonów. Jednak wszystko zmienia się, gdy chłopak dostaje od rodziców swój pierwszy komputer. Staje się on czymś więcej niż tylko bezduszną maszyną. Jest jego przyjacielem, oknem na świat i przede wszystkim nową drogą do pogłębiania swojej znajomości, która od pewnego czasu staje się absolutnym priorytetem w życiu nastolatka. Teraz, kiedy Damian ma już komputer, zakłada maila i komunikator internetowy, a jego kontakt z Anią staje się jeszcze bardziej intensywny i zaczyna wykraczać poza samopisanie. Między innymi wspólnie grają w Byte Fight, mroczną, przeglądarkową grę MMORPG, w której nastolatkowie wcielają się w rolę wampirów i toczą walkę z wilkołakami. Gra jest rozbudowana i zdecydowanie wciąga, bo gracz ma możliwość rozbudować swoją postać i piąć się po szczeblach rankingu, dlatego chłopak poświęca jej bardzo dużo czasu, ale głównym powodem jest fakt, że gra razem z Anią. To sprawia też, że Damian, który do tej pory nie miał szczególnych zainteresowań, teraz po uszy zatapia się w mrocznym świecie. Spędza wiele godzin grając i pisząc z Anią i nieraz zarywa w ten sposób noce. Niestety taki tryb życia wchodzi mu w nawyk i kiedy kończą się wakacje, chłopak zaniedbuje szkolne obowiązki. Czasem po nieprzespanej nocy nie ma nawet siły wstać rano na lekcje, co nigdy wcześniej mu się nie zdarzało. Gra staje się jego nowym, bardzo absorbującym hobby, ale także i spoiwem, które łączy go z nową koleżanką. Mimo tych zmian, Damian na szczęście bez problemów kończy gimnazjum i zaczyna naukę w technikum hotelarskim w Zamościu, a przez cały ten czas towarzyszy mu Ania, ale wciąż tylko wirtualnie. I trzeba przyznać, że dla nastolatka jest to nie lada wyzwanie, bo chociaż nigdy nie widzieli się na żywo, to Damian chyba zakochał się w Ani i wiele wskazuje na to, że ze wzajemnością. Ich relacja z czasem przerodziła się też w relację intymną, z czego jednak chłopak nie zwierza się nikomu. W zasadzie wszystkie szczegóły dotyczące ich znajomości trzyma w tajemnicy. Pomimo, że Ania jest dla niego najważniejsza na świecie, to nie potrafi z nikim rozmawiać na takie tematy. Czasem bardzo luźno i ogólnie wspomni, że poznał kogoś, na kim w końcu mu zależy i dla kogo także on jest istotny, ale gdy tylko ze strony jego brata, kuzyna czy rodziców pojawiają się bardziej szczegółowe pytania, Damian robi to co zwykle, ucina rozmowę i nie pozwala do siebie dotrzeć. Tylko Ania zna jego sekrety, prawdziwą naturę i myśli, dlatego chłopak szybko zdaje sobie sprawę, że to już nie zakochanie, a miłość. I tylko utwierdza się w przekonaniu, że ta relacja to coś więcej, bo Ania odwzajemnia uczucia, a nawet pokazuje, że ufa mu całkowicie. Nawet nie wiadomo kiedy, ich relacja z koleżeńskiej staje się typowo romantyczna i bardzo osobista. Nastolatkowie zaczynają wysyłać sobie nagie zdjęcia, wymieniają się bardzo intymnymi wiadomościami, dzielą też fantazjami. Koleżeńska znajomość przechodzi na nowy etap, a Damian wchodzi w świat, którego nigdy do tej pory nie znał. Zaczyna marzyć już tylko o jednym. Chce poznać Anię osobiście. Chce ją pocałować, tak jak całują się normalnie zakochane pary, a może nawet przeżyć z nią swój pierwszy raz. Z drugiej jednak strony taka relacja internetowa jest dla Damiana wygodna, bo Ania, co widzi na zdjęciach, jest bardzo ładna, a on nie ma o sobie wysokiego mniemania. Jest bardzo niepewny siebie i wręcz cały czas nie może uwierzyć, że taka uśmiechnięta, długowłosa piękność zainteresowała się właśnie nim. Damian uważa, że tu w Zamościu, w realnym świecie, nie miałby najmniejszych szans na związek z którąkolwiek ze swoich rówieśniczek, a co dopiero z taką Anią, która jest uosobieniem ideału wielu chłopców w jego wieku. Nastolatek ma nawet obawy, czy spotkanie na żywo nie zniszczy wszystkiego. Co jeśli jego miłość zobaczy go, to jaki jest zwyczajny i po prostu się odkocha? Taki układ, w którym nie widzą się, bo dzieli ich duża odległość, z początku mu odpowiada. Przecież ma Anię na co dzień, a dziewczyna obudziła w nim to, czego nie obudził w nim nikt inny. Dla niej otworzył się, to jej powierzył swoje sekrety. To ona jako pierwsza dziewczyna widziała go nago, co prawda wirtualnie, ale mimo wszystko to z nią przekroczył granicę prowadzącą w stronę dorosłości. Wspólnie też dorastają i robią się coraz starsi. Razem zdają semestr za semestrem. I o ile dla Damiana pierwszy rok technikum nie był najgorszy, szczególnie z Anią u boku, tak gdy nadchodzi druga klasa, wszystko się zmienia, a nowy rok szkolny po wakacjach okazuje się być prawdziwą tragedią. I nie chodzi tu wcale o oceny. Damian co prawda ma małe problemy z matematyką i zaliczeniem niektórych tematów, ale największą trudnością okazuje się życie z rówieśnikami. Bo sytuacja, która miała już miejsce w gimnazjum, powtarza się także w technikum, ale teraz wszystko dzieje się ze zdwojoną siłą. W szkole średniej Damian jest dla swoich rówieśników kompletnym dziwakiem, który przerwy spędza samotnie, po lekcjach z nikim się nie trzyma, w zasadzie nie ma żadnych znajomych i wyraźnie widać, że chociaż do klasy chodzi już drugi rok, to z nikim nie nawiązał nawet luźnej relacji. Jest też taki, jaki zawsze był. Cichy, spokojny, bardzo skromny i małomówny, żyjący nieco we własnym świecie, a teraz też ukryty w swoim telefonie. I o ile w gimnazjum raczej traktowano go jak powietrze, tak starsza młodzież już nie chce mu odpuścić tej inności. Damian szybko staje się obiektem drwin ze strony kolegów z klasy, kozłem ofiarnym, nad którym dla zabawy znęcają się jego rówieśnicy. Od jakiegoś czasu codzienność nastolatka to mierzenie się z wyzwiskami i obrażaniem go. Młodzież zauważa też, że Damian jest kompletnie bierny i nie potrafi się obronić, co chyba tylko ich napędza, a dokuczanie zamienia się w popychanie czy nawet bicie. Ten zwyczajny, cichy nastolatek, mimo że nikomu nie zrobił niczego złego, ciągle jest wyśmiewany. Rówieśnicy z klasy rysują mu po książkach i zeszytach wulgarne obrazki. Nawet kilka razy mama Damiana znajduje w zeszycie syna narysowane na całą stronę męskie przyrodzenia i prosi go o wytłumaczenie się. Ale syn nigdy nie mówi jej prawdy. Zawsze bierze wszystko na siebie. Mówi, że narysował to, bo nudziło mu się na lekcjach. Chociaż jest niewinny, to znosi uwagi mamy, że zachowuje się niewłaściwie i że te rysunki są obrzydliwe i świadczą o tym, jak bardzo jest niedojrzały. Mama nie przypuszcza nawet, że jej nastoletni syn w szkole przeżywa piekło i to każdego dnia. Piekło, które codziennie poszerza swoje granice. Bo pseudokoledzy posuwają się coraz dalej. Wyrzucają Damianowi plecak za okno albo wywieszają go na klamce w taki sposób, żeby spadł z drugiego piętra na ziemię. W jego książki i zeszyty wkładają nieświeże kanapki, nierzadko spleśniałe i śmierdzące, co sprawia, że chłopak musi uczyć się z zabrudzonych podręczników. W zasadzie w klasie panuje wręcz konkurs na to, kto w bardziej fantazyjny sposób dokuczy cichemu koledze. Rówieśnicy robią sobie pożywkę z cierpienia Damiana, chociaż ten nigdy nie powiedział, jak bardzo jest mu przykro. Nigdy też nikomu się nie postawił, bo po prostu nie ma w sobie tyle odwagi. Boi się, że to skończyłoby się dla niego jeszcze gorzej. Poza tym zaczyna utwierdzać się w przekonaniu, że chyba to z nim jest coś nie tak. Z jakiegoś powodu nikt nie chce mu pomóc i chociaż wszyscy w klasie doskonale wiedzą, że to on jest ofiarą przemocy, nikt nigdy nie wyciągnął do niego pomocnej dłoni, ani nie zgłosił do nauczycieli tego, co dzieje się z kolegą. Wychowawczyni także nie zauważa, że w jej klasie dochodzi do tak okropnych nadużyć, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Wszystko dzieje się bowiem po cichu. Zarówno oprawcy nie wychylają się ze swoim dokuczaniem, jak i Damian w ciszy znosi wulgarne przekręcanie jego nazwiska, ciągłe obelgi kierowane w jego stronę, karteczki z napisem "kopnij mnie w dupę", które przyklejane są mu na plecach. Wszystko to jednak odbija się na jego psychice. Jest kruchy, bardzo empatyczny, czuły. I chociaż na zewnątrz nigdy nie pokazuje, że coś nie gra, to w środku wszystko bardzo przeżywa. Przy każdym kolejnym upokorzeniu nie mówi nic, tylko w jego oczach widać okropny smutek i żal. I ten żal dostrzegają najbliżsi Damiana. Jego mama i brat dopytują, co się dzieje. Mama stara się dotrzeć do syna, ale nie jest to proste. Chłopak w zasadzie nigdy nie rozmawiał o swoich uczuciach i o tym, co go trapi. Z wiekiem zaczął zamykać się na świat zewnętrzny jeszcze bardziej, aż zbudował wokół siebie wysoki i gruby mur. Starszy brat też chce dla Damiana jak najlepiej. Już kiedyś stawał w jego obronie, ale teraz nawet nie wie, z czym ten się mierzy. Gdyby tylko wiedział, na pewno by tego tak nie zostawił i w odpowiedni sposób policzyłby się z jego oprawcami. Z drugiej jednak strony, może właśnie dlatego nastolatek nie chce o niczym mówić. Może boi się, że konfrontacja tylko pogorszy sprawę. Rodzina bardzo się martwi. Starszy brat zauważa, że chłopak zamyka się już nie tylko na nich, ale że w ogóle staje się niedostępny dla całego świata. Jego jedynym życiem jest teraz tylko komputer i Ania. Nawet jego pokój jest wyjątkowo pusty. Nie ma w nim książek, pamiątek, nawet minimalnego chaosu, jakiego można byłoby spodziewać się po pokoju nastolatka. Panuje tu pedantyczny wręcz porządek i nienaturalny minimalizm, który aż bije po oczach. Centrum tego pustego pomieszczenia stanowi komputer, najlepszy przyjaciel Damiana. Starszy brat nie potrafi patrzeć na to bezczynnie. Chce, by Damian złapał wiatr w żagle. Przecież jest inteligentnym, porządnym i niebrzydkim chłopakiem, ale z bardzo przygnębionym wzrokiem. Stawia sobie za punkt honoru, że wyciągnie go z tego dołka i zabiera go ze sobą do pracy. Od jakiegoś czasu zatrudniony jest na stanowisku przedstawiciela handlowego i jeździ od sklepu do sklepu. Mężczyzna liczy, że w ten sposób rozrusza Damiana, że może jak spędzą trochę czasu wspólnie w samochodzie, to ten wreszcie się otworzy. Jednak podczas tych męskich wypraw nastolatek prawie w ogóle się nie odzywa. Nawet kiedy brat ciągnie go za język, dopytuje i stara się jakkolwiek na niego wpłynąć, Damian jest jak kamień. Mężczyzna zabiera więc brata do siebie do domu, który jakiś czas temu kupił razem z żoną. Angażuje chłopaka w pracę przy remoncie czy przy zajmowaniu się dwójką jego dzieci, ale Damian bardzo rzadko pokazuje, że cokolwiek z tego robi z chęcią. Pomaga, ale widać, że robi to z przymusu. Chłopak zapętla się w swoim zamkniętym świecie i kiedy staje się pełnoletni, jeszcze bardziej obojętnieje, sprawia wrażenie kogoś całkowicie pozbawionego uczuć, ale to tylko pozory, jego tarcza obronna. W ten sposób radzi sobie z nękaniem, które nie ustępuje. Bez zmian codziennością chłopaka są upokorzenia i ataki, których nie potrafi odeprzeć. Poza tym dzieje się coś jeszcze. Jego relacja z Anią, mimo że trwa już kolejny rok, to nie spełnia jego oczekiwań i wygląda jakby na dobre zatrzymała się na pewnym etapie. Chociaż dalej bardzo dużo rozmawiają i utrzymują codzienny kontakt, to Ania nigdy nie odbiera od niego telefonów, tak jakby wstydziła się albo po prostu nie chciała z nim rozmawiać. Zawsze też ma jakąś wymówkę, ale trudno uwierzyć, że naprawdę nigdy nie ma czasu. Dziewczyna z jednej strony zawiesza ich znajomość i trzyma dystans, z drugiej jednak wysyła mu zdjęcia, jakich nie wysyła się tylko do kolegi. Wysyła też sprzeczne sygnały odnośnie ich spotkania. Nieraz obiecuje, że przyjedzie odwiedzić Damiana, a Damian ją, jednak nigdy ostatecznie do tego nie dochodzi. Parę dzieli też długa droga. On mieszka w Zamościu, a Ania w niewielkiej miejscowości o nazwie Milenko-Drawskie i mają do siebie około 700 kilometrów. To bardzo daleko jak dla pary nastolatków i ich możliwości finansowe, dlatego wszelkie plany związane ze spotkaniem odkładane są na kiedyś. Ania jednak nie pozwala, żeby chłopak przestał marzyć. Obiecuje Damianowi, że jak skończy szkołę i zacznie studia, to wybierze uczelnię jak najbliżej miasta Damiana, tak żeby mogli być w końcu razem, mieć szansę widywać się regularnie. I zdaje się, że ta obietnica sprawia, że chłopak się nie poddaje. Jednak ma cel, dla którego warto wstać rano z łóżka. Te plany są coraz częściej poruszane w rozmowach nastolatków, a od jakiegoś czasu o Ani wiedzą też bliscy Damiana. Wiedzą jednak bardzo niewiele. W zasadzie tylko tyle, że jest jakaś dziewczyna i że w związku z tym żadna inna nie interesuje chłopaka. I chociaż z początku cieszyli się, że jest ktoś ważny w jego życiu, to coraz częściej ta relacja zaczyna wydawać im się dziwna. Najwięcej wie kuzyn chłopaka, który widzi, że Damian skupia się tylko i wyłącznie na tajemniczej Ani z drugiego końca Polski i zamiast szukać kogoś w realnym świecie, inwestuje swoje emocje w niezbyt pewny związek. Kuzyn stara się namówić Damiana, że może jednak warto zwrócić uwagę na kogoś bardziej osiągalnego. Jednak te namowy na nic się zdają. Nastolatek zawsze staje okoniem i demonizuje inne kobiety. Stanowczo zaznacza, że chce spokojnej i ułożonej dziewczyny i że na ich blokowisku czy w jego szkole takich po prostu nie ma. Tłumaczy, że wielokrotnie widział, jak koleżanki z otoczenia za piwo i papierosa dawały łapać się za pośladki. Poza tym nie mają do zaoferowania tego, czego oczekuje Damian i przede wszystkim nie są Anią. Na dodatek lata przemocy sprawiły, że chłopak kompletnie stracił poczucie własnej wartości i swoje serce całkowicie zarezerwował dla jedynej kobiety, która pokochała go takim, jakim jest. Już trudno, że ta relacja jest na odległość i że nawet jeszcze się nie widzieli. Pokochali się tacy, jacy są i to jest najważniejsze. Wszystko to sprawia, że mimo wszystko kuzyn bacznie przygląda się sytuacji. Zauważa, że prawie zawsze podczas ich spotkań komórka chłopaka w kółko wibruje. Ania rzeczywiście pisze do niego naprawdę mnóstwo wiadomości i wygląda na to, że jest zaangażowana w ich relacje. Kuzyna dziwi jednak to, że Damian ani razu do tej pory nie usłyszał głosu swojej ukochanej, ale nie drąży już tematu. Wie, że i tak niczego się nie dowie, a gdyby tylko zasugerował, że może w tej historii kryje się jakieś drugie dno, to tylko zrobi kuzynowi przykrość i sprawi, że ten zamknie się jeszcze bardziej. Ale i bez tego Damian się zamyka. Pierwszy wyraźny sygnał, że coś jest nie tak, ujawnia się, gdy chłopak zbliża się do zakończenia nauki w technikum i gdy wielkimi krokami nadchodzi studniówka. Kiedy mama dopytuje syna, kiedy pojadą wybrać dla niego garnitur i ile trzeba zapłacić za zabawę, nastolatek oznajmia, że nie ma zamiaru iść na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Jego mama, słysząc to, jest w szoku. Nakłania syna, żeby zmienił zdanie, tłumaczy, że dużo traci, że to wyjątkowa okazja i wspomnienia, jakie zostaną z człowiekiem do końca jego życia. Ale Damian jest nieugięty. Przede wszystkim nie ma tam z kim iść. A na dodatek jego mama nie ma pojęcia, że w klasie ma swoich dręczycieli, którzy przez 4 ostatnie lata zmienili jego życie w koszmar. Nadchodzi 2010 rok, a czas przed końcem szkoły staje się wyjątkowo trudny dla Damiana. Chłopak robi się coraz bardziej sfrustrowany i zdesperowany, a jego trauma wydaje się pogłębiać. Nastolatek ostatecznie nie tylko nie idzie na studniówkę, ale też nie podchodzi do matury. Szkołę za to kończy z radością, bo wie, że wreszcie jego prześladowanie się skończyło. Już nie będzie musiał oglądać twarzy tych, którzy szydzili z niego przez ostatnie 4 lata. Tak naprawdę wie też, że udało mu się to wszystko przetrwać tylko dzięki Ani, która cały ten czas dodawała mu otuchy. To ona kazała mu być silnym i przypominała, że jest cudownym człowiekiem i że nie może przejmować się ludźmi, którzy żyją złością. Damian dopiero teraz czuje się naprawdę wolny. Liczy, że za moment znajdzie pracę, że będzie mógł odłożyć trochę pieniędzy na podróż i że wreszcie pojedzie do wioski obok Drawska-Pomorskiego, żeby spotkać miłość swojego życia. Chce osobiście podziękować jej za te lata wsparcia, zabrać Anię do dobrej restauracji i może przenieść ich relacje na kolejny etap. Żyje tymi marzeniami, ale wcale się tak nie dzieje. Mijają wakacje, a po nich kolejne miesiące, a Damian i Ania wcale się nie spotykają, mimo że są ku temu okazje. Ostatecznie para umawia się na wspólne spędzanie Sylwestra 2010 na 2011 i wszystko wskazuje na to, że to właśnie będzie dla nich przełomowy czas. Ale gdy już prawie spotkanie ma dojść do skutku, znowu nie wychodzi i Ania w ostatnim momencie wszystko odwołuje. Nowy 2011 rok zaczyna się więc kolejnym ogromnym rozczarowaniem. Ani Damian, ani Ania nie są już nastolatkami, dlatego chłopak ma trochę inne oczekiwania. Dociera do niego, że za moment minie prawie 6 lat, odkąd trwa ich internetowa znajomość. Od prawie 6 lat ich związek nie wykroczył poza internetowy świat. Dopiero teraz, gdy nękanie w szkole stało się już przeszłością, Damian zaczyna nabierać pierwszych wątpliwości, czy jego związek z Anią w ogóle ma szansę na przyszłość. Dziewczyna bez zmian poświęca mu czas. Ciągle wysyła mu zdjęcia, pisze wiadomości i wysyła maile. Ostatnio nawet wysłała mu zdjęcie ze swoim kolegą, co bardzo poruszyło i rozczarowało Damiana. Coraz częściej zaczynają się sprzeczać, bo ma Ani za złe to, że na spotkania z innymi zawsze ma czas i możliwości, a jego unika już lata, zupełnie jakby wcale nie chciała go poznać. Damian dodatkowo ma żal o spotkania z innymi chłopakami, bo jest po prostu zazdrosny. On zamknął się na wszystkie inne kobiety i relacje i jest jej całkowicie oddany. Jest mu przykro, że działa to jednostronnie. To sprawia, że Damian zaczyna nie tylko wątpić w ich przyszłość, ale zaczyna wątpić w samą Anię, dlatego postanawia dotrzeć do źródła problemu i za wszelką cenę dowiedzieć się, dlaczego ich relacja nigdy nie wyszła poza sieć. A podejrzeń wcale nie brakuje. Chłopak rozmyśla, że może Ania po prostu kogoś ma. Może przez to, że nigdy się nie widzieli, nie ma poczucia, że działa na dwa fronty. Albo od zawsze była to zwykła, luźna relacja. Co jeśli Ania nigdy nie wiązała z nim przyszłości i po prostu wodziła go za nos? Damian jest już przekonany, że istnieje jakiś powód, dla którego Ania ciągle unika spotkania z nim i teraz stawia sobie za cel to, żeby go poznać. Jako że w międzyczasie internet, w którym pielęgnowali swoją znajomość, bardzo się zmienił, zyskał też wiele nowych narzędzi i możliwości. W przeciągu ostatnich zaledwie kilku lat bardzo popularne stały się portale społecznościowe, głównie Facebook czy Nasza Klasa. Prawie każdy ma tam teraz konto, nawet osoby znacznie starsze niż Damian, nie mówiąc już o osobach w jego wieku. Chłopak tam szuka odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest Ania, bo już od dłuższego czasu jest niemal pewny, że dziewczyna gra z nim w jakąś grę i musi dowiedzieć się w jaką. Damian już nie potrafi logicznie tłumaczyć sobie, dlaczego przez blisko 6 lat nie widzieli się, ani nie odbyli nawet jednej rozmowy telefonicznej. Chłopak musi dowiedzieć się, dlaczego ukrywa się przed nim, albo dlaczego to jego ukrywa przed światem. Jako że od lat rozmawiają za sprawą komunikatora, SMS-ów i maili, nigdy do tej pory nie mieli potrzeby, żeby pisać jeszcze na którymś z portali, ale teraz Damian czuje potrzebę, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie Ani. Chce zobaczyć jej znajomych, jakie piszą jej komentarze pod zdjęciami. Chce zajrzeć do tego kawałka jej świata, do którego on nigdy nie został dopuszczony. I bingo, bo chłopak, wpisując imię i nazwisko, a także nazwę wsi, odnajduje swoją Anię na naszej klasie i natychmiast wysyła jej zaproszenie do znajomych. Dzieje się jednak coś, czego kompletnie się nie spodziewał i co znowu daje mu do myślenia. Dziewczyna odrzuca jego prośbę o dołączenie do znajomych, co jest jasnym i bolesnym sygnałem, że nie chce Damiana w swoim prawdziwym życiu. To sprawia, że chłopak staje się jeszcze bardziej podejrzliwy, a pytania mnożą się jedno za drugim. Damian jednak nie odpuszcza i rozpoczyna swoje, prywatne śledztwo. Wpisuje w wyszukiwarkę imię i nazwisko Ani, nazwę jej wsi i przeszukuje wszystkie strony, jakie tylko się wyświetlą. Chłopak prosi też o pomoc swojego kolegę, którego także poznał w sieci i razem przekopują się przez internetowe informacje. Na nowo wpisują różne dane i ich kombinacje, aż w końcu, gdy sprawdzają, gdzie zaprowadzi ich wpisanie w wyszukiwarkę numeru telefonu Ani, Damian odkrywa prawdę, która doprowadza go na skraj rozpaczy. On, zwykły szary chłopak, który już od najmłodszych lat był wytykany palcami przez rówieśników, a później poniżany przez kolegów z klasy, przez ostatnie lata dawał radę iść do przodu tylko dlatego, bo miał u swego boku osobę, która wspierała go i dawała mu poczucie bezpieczeństwa. Mimo że ich relacja była tylko i aż wirtualna, Damian czuł, że jest dla kogoś ważny. To dzięki Ani czuł się szczęśliwy, miał nadzieję na przyszłość, snuł plany. Dziewczyna stała się jego miłością i uzależnieniem. Przez prawie 6 lat pielęgnował związek, dla którego zarezerwował całe swoje życie. Związek, który nie miał prawa istnieć i okazał się być jednym wielkim oszustwem. Jest 24 lutego 2011 roku. Gdy Damian wstaje, już z samego rana jego bliscy zauważają, że jest dzisiaj jakiś dziwny i inny niż zawsze. Nikt jednak o nic go nie pyta. Bliscy przyzwyczajeni są, że i tak niczego się nie dowiedzą, więc kiedy chłopak bez słowa wychodzi z domu, jego rodzice nie dociekają, dokąd się wybiera. Ale Damian ma cel. Już od dawna wiedział, że ta podróż jest konieczna. Zawsze o tym marzył i do tego dążył. Nowe okoliczności, chociaż zmieniły jego myślenie, to wcale nie zmieniły jego planów. Właściwie od końca stycznia Damian już wiedział, że musi tu przyjechać i uznał, że dzisiaj jest ten dzień. 21-latek idzie najpierw na dworzec z PKP, a następnie wsiada w odpowiedni pociąg, który rusza w kierunku Pomorza. Po wielu godzinach jazdy Damian dojeżdża do Drawska Pomorskiego, gdzie przesiada się na autobus, którym kieruje się do Mielenka Drawskiego, małej wsi, którą zamieszkuje około 250 osób. Każdy każdego tu zna i poza domami, szkołą i kościołem nie ma tu nic więcej. Nawet do lekarza miejscowi muszą dojeżdżać do oddalonego o 50 km Drawska Pomorskiego. Ale Damian wcale się nie pomylił. Jest w dobrym miejscu i gdy wysiada z autokaru, na piechotę zaczyna iść przed siebie. Do końca nie wie, co ma zrobić, skoro już tu jest. Jak się zachować? Czy w ogóle powinien tam iść? A może lepiej, żeby teraz wrócił do domu? Ostatecznie uważa, że musi to zrobić. Jest to dla niego niezbędne, żeby raz na zawsze zamknąć ten rozdział. W życiu przeszedł tak wiele i nie może zrozumieć, dlaczego los po raz kolejny z niego zadrwił. Dlaczego po raz kolejny życie udowadnia mu, że jest nikim. Jakim prawem ktoś zabawił się jego uczuciami? Dlaczego tak długo, prawie 6 lat, ktoś pozwolił mu wierzyć, że te emocje są prawdziwe? Damian z każdym kolejnym krokiem czuje rosnącą w nim złość. Przypomina sobie, że przy Ani czuł się kimś, kim zawsze chciał być. Pamięta, jak raz nawet zerwali kontakt, bo uznał, że tak będzie lepiej dla niego. Ale to Ania nalegała, żeby nie przekreślał ich przyjaźni i po kilku miesiącach starań znowu zaczęli pisać, a ich relacja wskoczyła na inny, wyższy poziom. Damian tym bardziej nie rozumie, dlaczego został oszukany. Dla żartu? Czy naprawdę trwający blisko 6 lat żart może jeszcze kogoś bawić? Dlaczego rzekomo Ania zrobiła mu to, skoro doskonale wiedziała, że znęcają się nad nim w szkole, że jest mu tak ciężko? Jak mogła zrobić mu to samo? W głowie Damiana kłębią się te nie dające spokoju myśli, a z każdym kolejnym krokiem jego pięści zaciskają się ze złości. Potem nastaje dziwna cisza i pustka. Chłopak nie zna tych emocji. Czuje je po raz pierwszy i chyba sam nie wie, gdzie go zaprowadzą. Jest po godzinie 20, kiedy staje przed skromnym i niewielkim domkiem jednorodzinnym. Jest zimno i ciemno, a na horyzoncie nie widać żywej duszy. Nikogo, kto mógłby przeszkodzić Damianowi w zdemaskowaniu Ani. To po to przyjechał tu tych setki kilometrów. Chłopak bierze głęboki wdech i podchodzi do drzwi. Czując przypływ adrenaliny, naciska palec na dzwonek. Chwilę później otwiera mu starszy mężczyzna, któremu Damian nie przedstawia się, tylko od razu pyta, czy w domu jest Radek. Starszy mężczyzna woła swojego syna, który staje w drzwiach i właśnie wtedy Damian po raz pierwszy staje w oko z Anią, a tak naprawdę 29-letnim bezrobotnym stolarzem. Tata Radka nie ma pojęcia, co się tutaj dzieje. Myśli, że do syna przyjechał jakiś kolega, dlatego zostawia go z Damianem sam na sam i wraca do domu. Teraz mężczyźni mają czas tylko dla siebie, znają się, przecież utrzymują stały i regularny kontakt od blisko 6 lat. Damian jeszcze przez chwilę upewnia się, że jest w dobrym miejscu i że rozmawia z osobą, która tak długo go oszukiwała. Chociaż z początku Radek udaje, że nie ma pojęcia, o co chodzi, w końcu jednak przyznaje, to on jest Anią. Wtedy dzieje się coś absolutnie niezrozumiałego. Damian bez słowa wyciąga z kieszeni swojej kurtki stary wojskowy nóż, który jest rodzinną pamiątką i który zabrał tu celowo. Następnie bez ostrzeżenia zamachuje się i zadaje Radkowi 3 szybkie ciosy prosto w serce. Gdy Radek, a jak przez wiele lat myślał Ania, zgina się w pół i łapie za klatkę piersiową, Damian ze stoickim spokojem odwraca się i odchodzi. Poboczem drogi wraca skąd przyszedł i siada na pobliskim przystanku autobusowym. Ciężko ranny Radek jeszcze walczy. Ostatkiem sił wdrapuje się na schodki prowadzące do drzwi wejściowych i wchodzi do domu. Trzymając się za klatkę piersiową i ledwo łapiąc oddech, prosi swojego ojca o pomoc, a następnie blady upada na podłogę. W momencie, kiedy tata Radka sięga po telefon i w panice dzwoni na numer alarmowy, gdzie błaga, by karetka pojawiła się na miejscu jak najszybciej, jego syn umiera mu na rękach. W tym samym momencie, gdy w tym niepozornym domku w małej miejscowości dzieje się tragedia, Damian dzwoni na policję i spokojnym głosem mówi, że najprawdopodobniej właśnie pozbawił kogoś życia. Prosi, by wysłano na miejsce pomoc. Mówi też, że nie będzie stawiał oporu ani uciekał i że cierpliwie czeka na przyjazd policji. Zarówno pogotowie, jak i policja dojeżdżają na miejsce niedługo później. Damian jest wyjątkowo spokojny i natychmiast zostaje zatrzymany. Dla Radka natomiast już nie ma ratunku. 29-latek traci życie na skutek 3 celnych i głębokich ciosów. Wieści o tragedii docierają w ekspresowym tempie zarówno do bliskich sprawcy, jak i ofiary i wszyscy są tak samo zszokowani. Ze śmiercią syna nie potrafi pogodzić się ojciec Radka. Zdruzgotani są miejscowi, którzy znali go od lat i kojarzyli jako zwyczajnego młodego mężczyznę. Także rodzice Damiana nie mogą uwierzyć w to, co się stało, a tak naprawdę to nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ten spokojny i ułożony chłopak wyjechał aż na drugi koniec kraju, żeby zabić zupełnie obcego człowieka. Zarówno dla ludzi z otoczenia bohaterów tej tragedii, jak i policji, ta zbrodnia jest co najmniej dziwna. Ale kiedy Damian składa swoje wyjaśnienia, a śledczy zaczynają analizować dowody, między innymi zabezpieczone w domu sprawcy, jak i ofiary sprzęty, w tym komputer czy telefony komórkowe, wszystko staje się jasne, ale z drugiej strony niepojęte. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. Cała historia zaczyna się wiele lat temu, w drugiej połowie lat 90., gdy Radek jest jeszcze nastolatkiem. To cichy, spokojny i nieco wstydliwy chłopak. Dokładnie tak samo jak Damian, chociaż podłoże jego wycofania jest zupełnie inne. Wszyscy, szczególnie w tej małej miejscowości, wiedzą, że Radek nigdy nie miał łatwego życia. Od dziecka był wyśmiewany w szkole, najczęściej przez silniejszych kolegów, którym nie umiał się postawić. Unikał też nauki i to nie tylko przez to, że mu dokuczano. Po prostu nigdy nie lubił i nie czuł potrzeby, żeby się uczyć. Nigdy też nie czuł się dobrze w szkole. Przerabiany materiał nie wchodził mu do głowy. Ciężko było mu przyswoić jakikolwiek temat i w zasadzie z każdego przedmiotu był tym najsłabszym. Wychowawczyni początkowo nie widziała w Radku problemu. Myślała, że jest zwyczajnie leniwy, ale później zauważyła, że z chłopakiem dzieje się coś dziwnego. Coraz częściej sprawiał wrażenie przygnębionego, przytłoczonego życiem i obowiązkami, a może jeszcze czymś jeszcze. czymś, o czym Radek nigdy nikomu nie wspomniał, czego bardzo się wstydził i co dręczyło go dzień w dzień. Bo bardzo wcześnie zauważył, że różni się od swoich kolegów. Kiedy oni zaczynali interesować się koleżankami, randkować i tworzyć pierwsze relacje, Radek coraz silniej rozumiał, że jego z kolei kompletnie nie interesują kobiety. Kiedy rówieśnicy zakochiwali się i całowali po raz pierwszy, żadna z rówieśniczek nie zawróciła mu w głowie. Mało tego, łapał się na tym, że wcale tego nie chce, chociaż wielokrotnie próbował się przemóc. W pewnym momencie już wiedział i nie potrafił udawać, że jest inaczej. Może się zakochać, ale nie tak jak większość jego rówieśników w kobiecie, a w mężczyźnie. Radek zrozumiał, że czuł pociąg do osób tej samej płci. Przez jakiś czas walczył z tym, ale tylko bardziej go to unieszczęśliwiało. Z drugiej strony wiedział, że w tej małej miejscowości na pewno nie zostanie zaakceptowany. Jak tylko ktoś się dowie, jaki skrywa sekret, jego życie skończy się raz na zawsze, a gnębiciele nie dadzą mu żyć. To wieloletnie ukrywanie swojej orientacji wpłynęło negatywnie na jego psychikę. Wycofywał się, czuł ciągłe poczucie winy, nie potrafił się skupić na niczym, przez co musiał nawet powtarzać rok w szkole. Kiedy już było wiadomo, że na pewno nie zda do następnej klasy, ostatnie 3 miesiące nawet nie chodził na zajęcia, co zresztą było mu na rękę. Na wszystko to z troską spoglądała jego wychowawczyni, która bała się, że młody i ewidentnie zagubiony chłopak może nawet targnąć się na swoje życie. W jego sprawie rozmawiała nawet z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ale nic to nie dało. Radek nie tylko nie zmienił swojego nastawienia do szkoły, ale też nigdy nie powiedział, co tak naprawdę mu ciąży. Rodzina Radka nie należy do bogatych. W domu nigdy się nie przelewało, a czasem nawet brakuje na koniec miesiąca. W związku z tym chłopak nie może liczyć na spełnienie żadnej zachcianki, do czego już się chyba zdążył przyzwyczaić. Jego rodzice nie tylko zarabiają niewiele, ale na utrzymaniu mają 3 dzieci. Oprócz Radka jest jeszcze jego siostra i niewidomy, chorujący na epilepsję brat. Radek zresztą też zmaga się z ciężką astmą, przez co nigdy nie był sprawny fizycznie, często miewa napady duszności, które wręcz doprowadzają go do omdleń. Chociaż od najmłodszych lat stara się pomagać swoim rodzicom jak tylko może, to jego możliwości są ograniczone i poniekąd on sam już założył, że nigdy nie będzie miał łatwo w życiu. Ciągle dąży do tak zwanej normalności, która jednak na każdym polu wydaje mu się być nieosiągalna. Mimo tych trudności, Radek uważany jest przez sąsiadów za bardzo dobrego, spokojnego i pomocnego chłopaka. I chociaż nie uczy się dobrze, to nikt nigdy nie nazwałby go głupim. Zawsze można z nim porozmawiać na wiele tematów czy podyskutować o rzeczach ważnych i mniej ważnych. Radek na dodatek nie pije, nie pali, nigdy nikogo nie ocenia. Zaangażowany jest w pomoc przy opiece nad bratem, ale nierzadko poświęca też czas niepełnosprawnemu synowi swojej sąsiadki i często z nim rozmawia. Gdy nadchodzi lato 2004 roku, a Radek ma już 22 lata, od dłuższego czasu żyje skromnym i stabilnym życiem. Szkołę ma już dawno za sobą i od kilku lat pracuje jako stolarz. Lubi ten zawód i jest w nim naprawdę dobry, chociaż w tej małej miejscowości coraz trudniej o pracę. W związku z tym ma dużo wolnego czasu i doskwiera mu samotność i nuda. Właśnie teraz, w jeden z kolejnych wolnych wieczorów, Radek przegląda ogłoszenia w telegazecie. Już nieraz z niej korzystał i nawiązywał w ten sposób nowe znajomości. Tak jest mu łatwiej, bo w jego małej wsi nie ma szans na nowe kontakty. Właśnie w ten sposób trafia na anons niespełna 15-letniego Damiana z Zamościa. Nie wie, że chłopak, podobnie jak on, nie radzi sobie w kontaktach międzyludzkich i że też jest bardzo samotny. Po prostu pisze, że chętnie pozna dziewczynę w swoim wieku, co wydaje się zupełnie normalne. Radek z niezrozumiałego powodu zawiesza dłużej wzrok właśnie na tym ogłoszeniu. Nie wie dlaczego, ale czuje, że chce nawiązać kontakt z nastolatkiem z drugiego końca Polski. Wie też, że jeśli napisze jako 22-letni Radek, pewnie nawet nie otrzyma odpowiedzi, dlatego korzysta z uroków poznawania się na czacie i przedstawia się jako 14-letnia Ania, która szuka wirtualnego przyjaciela na czas wakacji. Gdy Damian cieszy się, że jednak ktoś mu odpisał, nie ma pojęcia, że już pierwsza wiadomość to kłamstwo. Kłamstwem jest też druga, trzecia i kolejna, bo gdy Radek zauważa, że pisze im się bardzo dobrze, nie wyprowadza nowo poznanego kolegi z błędu. Początkowo wymieniają się tylko wiadomościami tekstowymi, ale chłopak z Zamościa otwiera nowy rozdział i podsyła Radkowi swoje zdjęcia, oczywiście licząc na rewanż. 22-latek dobrze się jednak bawi, nie chce kończyć rozmowy. Boi się, że jeśli nie odeśle swojej fotografii, to kontakt im się urwie, dlatego postanawia brnąć w swoje kłamstwo jeszcze głębiej i podsyła Damianowi zdjęcia koleżanki swojej siostry, dziewczyny o imieniu Ania. Od tego momentu Radek na całego wchodzi w rolę, a ta fikcyjna znajomość ciągnie się przez kolejnych 6 lat. Przez ten czas wspólnie przeżywają rozterki Damiana związane ze szkołą, a Radek jako Ania wspiera chłopaka jak tylko może. Razem grają też w gry internetowe i dzielą się zdjęciami. 22-latek dla uwiarygodnienia ciągle podkrada coraz to nowe fotografie prawdziwej Ani. Później w sieci znajduje też bardziej odważne fotki. Wybiera oczywiście takie, gdzie nie widać twarzy i w ten sposób powoli tworzy fikcyjną dziewczynę z Pomorza i fikcyjną relację z nastoletnim Damianem. Chłopak z Zamościa zanurza się w tej znajomości, a Radek to wszystko pielęgnuje. Damian nie jest zresztą jedyny. Jego Ania utrzymuje bliski kontakt też z innymi osobami, a kiedy w domu nastolatka pojawia się komputer i dostęp do internetu, Radek jeszcze bardziej angażuje go w ten nieistniejący związek. Nie jest jednak idealnie. Radkowi coraz trudniej wymyślać wymówki, dlaczego nie mogą spotkać się czy porozmawiać przez telefon. Damian za to często jest zmęczony ciągłym wodzeniem go za nos. Ani przez chwilę nie myśli jednak, że Ania nie istnieje, raczej, że pasuje jej relacja, w której on trzymany jest na dystans. To tym chłopak jest przytłoczony. Niejednokrotnie chce zerwać dziwną znajomość, ale Radek nie pozwala na to, chociaż kilka razy nawet czuł, że chłopak chyba domyśla się, że coś tu nie gra. Gdy robiło się już naprawdę poważnie i koniec tej relacji był widoczny gdzieś na horyzoncie, Radek zawsze nalegał i robił wszystko, żeby Damian nie znikał z jego życia. Tak naprawdę sam przywiązał się do niego i w jakiś niezrozumiały dla siebie sposób coś do niego czuł. Była to jednak chora, dziwna i jednostronna relacja, bo oparta przecież na kłamstwie. Damian zakochany był w Ani, a nie w Radku. Z drugiej jednak strony to Radek był Anią, więc na swój sposób odbierał to tak, że nastolatek z Zamościa darzy uczuciem właśnie jego. I mimo zaangażowania 22-latek nie jest stały w tych swoich skomplikowanych uczuciach. On przecież też chciałby czegoś więcej niż tylko wirtualne rozmowy. Gdy tylko dociera na świeżo powstałe portale randkowe dla osób homoseksualnych, momentalnie staje się tam aktywny. Tam może być już sobą. Do swoich anonsów dodaje prawdziwe zdjęcia oraz namiary na siebie, w tym numer telefonu i e-mail, dokładnie ten sam, za pomocą którego komunikuje się z Damianem. Wreszcie też czuje się wolny. W internecie nie musi kryć się ze swoją orientacją. Wręcz znajduje tu wiele osób o podobnych preferencjach. Przestaje czuć się osamotniony, a portal randkowy jest mu potrzebny, by być może odnaleźć miłość, ale taką ze wzajemnością. To właśnie w ten sposób Damian z pomocą swojego kolegi odkrywają prawdę. Odnajdują doskonale znany mu numer telefonu i e-mail pod ogłoszeniami 20-paroletniego mężczyzny z Pomorza. Sprawdzają jeszcze, czy przypadkiem nie jest to jakaś pomyłka, ale okazuje się, że niestety nie. Na jaw wychodzi, że Ania nigdy nie istniała, a świat Damiana rozpada się na milion kawałków. Gdy 24 lutego 2011 roku dochodzi do tragedii, rodzina Radka jeszcze nic nie wie o jego preferencjach. Nie ma też pojęcia, że ich syn i brat, udając dziewczynę, utrzymywał blisko 6-letni wirtualny związek z chłopakiem z Zamościa. Wszystko to jest dla nich szokiem i czymś, co nie mieści im się w głowie. Także rodzina Damiana wprost nie może uwierzyć, że chłopak po prostu zabrał nóż, wyszedł z domu i przejechał ponad 700 kilometrów tylko po to, żeby zemścić się na Radku. Nikt nawet w najśmielszych snach nie byłby w stanie przewidzieć, że coś takiego może się wydarzyć. Kiedy bliscy dowiadują się prawdy, oddają sprzęty sprawcy w ręce policji. Później sami zanoszą jeszcze jego stary telefon, który syn podarował swojej mamie. Na wszystkim odnajdują wiadomości tekstowe, w których Ania, czyli Radek, nakłania Damiana, aby ten nie zrywał ich znajomości. Jak na dłoni widać tu manipulacje i obietnice bez pokrycia. Obraz, jaki jawi się śledczym, jest bardzo smutny. Damian w niektórych wiadomościach mówi wprost, że jest bardzo zmęczony ciągłym życiem w stanie zawieszenia i niepewności. Widać, że tych blisko 6 lat inwestowania w znajomość, która donikąd nie prowadzi, bardzo dużo go kosztuje. Mimo tego Radek nadal brnął w swoje. Nadal ciągnął kłamstwo, w zasadzie chyba tylko dla swojej zachcianki. Śledczy w telefonie i na komputerze odkrywają potwierdzenie na wszystko to, co w wyjaśnieniach przedstawił im Damian. Są tu też zdjęcia, o których była mowa, a z zabezpieczonych materiałów wynika, że Damian naprawdę był przekonany, że z Anią tworzą związek. Ta sprawa okazuje się być nie tylko tragiczna, ale i bardzo skomplikowana, bo wiele wskazuje na to, że sprawca jest jednocześnie ofiarą. Gdy nadchodzi rok 2012, rusza proces w tej nietypowej sprawie. Za morderstwo 21-latkowi z Zamościa grozi od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. O przebiegu procesu nie wiadomo jednak wiele, bo toczy się on za zamkniętymi drzwiami, ze względu na to, że omawiane są intymne szczegóły z życia ofiary i sprawcy. Wiadomo jednak, że Damian trafia na obserwację psychiatryczną i że ta ekspertyza biegłych znacząco wpływa na wyrok sądu, który dla wielu okazuje się być ogromnym zaskoczeniem. Bo sąd decyduje się zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, bo według biegłych oskarżony w trakcie popełniania czynu miał znacznie ograniczoną zdolność rozpoznawania czynu lub kierowania swoim postępowaniem. Sąd zwraca też szczególną uwagę na to, że Damian w momencie popełniania zbrodni znajdował się w bardzo złym stanie psychicznym, spowodowanym ogromnym rozczarowaniem, jakie przeżył. Po blisko 6 latach dowiedział się, że jego ukochana nie istnieje i że był z premedytacją okłamywany przez cały ten czas. W związku z tym zapada decyzja, zgodnie z którą zabójcy z Zamościa wymierzona zostaje kara zaledwie 6 lat pozbawienia wolności. Czy to dużo, czy mało? Zdania są podzielone, bo chociaż ta historia nie była szeroko opisywana w mediach, a w zaledwie kilkunastu źródłach, komentarze pod niektórymi artykułami były bardzo sprzeczne. Jedni nie mogą nadziwić się, że można pozbawić kogoś życia z takiego powodu. Kwestionują też wysokość wyroku i sugerują, że przecież morderca przejechał całą Polskę, żeby się zemścić i miał dużo czasu, by zrozumieć, że zabijanie kogoś nie jest rozwiązaniem. Inni wypowiadają się w odmiennym tonie. Współczują Damianowi i poniekąd rozumieją jego reakcję. Przeżył w swoim życiu wiele jak na młodego człowieka, a strata i upokorzenie, jakiego doznał, gdy dowiedział się, że Ania to Radek, było czymś ponad jego siły i racjonalne myślenie. Bo Damian nie tylko dzielił się sekretami i słabościami z Anią, ale też wysyłał jej intymne zdjęcia. Kiedy dotarło do niego, że wszystko to dociera do obcego mężczyzny, który igra sobie z jego uczuciami, całe jego życie legło w gruzach. Jest coś jeszcze, bardzo istotny element w tej sprawie. Gdy Radek, udając Anię, napisał do Damiana, miał 22 lata, podczas gdy nastolatek niespełna 15. Nawet o ile kilka miesięcy później nastolatek miał już ukończone 15 lat, to wciąż taka relacja ma prawo niepokoić. Damian oczywiście nie wiedział, że pisze z człowiekiem znacznie starszym od siebie. To Radek powinien nie tylko powiedzieć stop, ale wiedząc, ile ma lat jego rozmówca i że w zasadzie jest dzieckiem, po prostu nawet nie zaczynać tej znajomości. Ale może o to chodziło. Łatwo było manipulować i oszukiwać kogoś znacznie młodszego od siebie. Ze względu na to, że proces był utajniony, nie wiemy dokładnie, jak wyglądała ta relacja i kiedy zaczęła się wymiana intymnymi zdjęciami. Kto wie, czy gdyby nie doszło do takiej tragedii, to czy Radek nie stanąłby przed sądem? Bo nie ma wątpliwości, że postąpił źle. Począwszy od pisania do tak młodej osoby, kończąc na wieloletnim oszukiwaniu. Czy można usprawiedliwić i zrozumieć taką zbrodnię? Na to każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Zdaje się jednak, że wyrok, jaki zapadł w tym wypadku, poniekąd odpowiada na to pytanie. Specjaliści mówią, że każdy z nas może dopuścić się tego najgorszego czynu, o ile znajdzie się w stanie i sytuacji, która sprawi, że znajdziemy się na granicy. Co dzisiaj z Damianem? Według Gazety Wyborczej, po 6 latach odbycia zasądzonej kary, wyszedł z więzienia i wrócił do Zamościa, gdzie zatrudnił się jako dostawca i gdzie rozwozi towar po sklepach. Swoją karę wymierzoną przez sąd już odbył, ale do końca życia będzie musiał mierzyć się z tym, że odebrał życie drugiemu człowiekowi. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam. Dostęp do odcinka zamykającego serię Puste Domy jest już dostępny. Za moment zobaczycie i usłyszycie, jak go wykupić. Pamiętajcie, że link do odcinka znajdziecie w opisie tego filmu. Aby kupić odcinek, należy nacisnąć przycisk Kup odcinek, a w kolejnym ekranie wpisać swój adres e-mail. W tym momencie można również wybrać opcję Kupuję jako prezent. Po jej wybraniu należy wprowadzić adres e-mail osoby, której chcemy wykupić dostęp. Aby przejść dalej, należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia i kliknąć Dalej. W ten sposób zostaniemy przeniesieni do formularza tworzenia konta. Należy go uzupełnić, nadać hasło oraz zaznaczyć oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Opcjonalnie również możecie zapisać się do newslettera Klawo. Po założeniu konta pojawi się okno płatności, gdzie wybrać możemy Blika, płatność kartą lub przelew z dowolnego banku. Ja wybieram Blika, podaję kod, akceptuję go w telefonie, czekam kilka sekund i voilà, odcinek jest już mój. Teraz pozostaje mi się zalogować i od razu mogę słuchać zakupionego odcinka.